Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Tylko ten, kto umie milczeć, potrafi też i słuchać, powiedział papież na spotkaniu z wolontariuszami telefonu zaufania. W Fatimie papież przypomni przesłanie, o którym świat zapomniał, uważa portugalski kardynał José Saraiva Martins. Benedyktyni w Nursi odbudowują zniszczony przez trzęsienie ziemi klasztor. Witam 11 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Naznaczenie dialogu i umiejętności słuchania wskazał papież, spotykając się w Watykanie z 400 wolontariuszami włoskiego telefonu zaufania.
Dialog pozwala nam poznać się i zrozumieć nawzajem swoje potrzeby. Przede wszystkim okazuje on wielki szacunek, ponieważ wymaga od ludzi postawy wzajemnego otwarcia, aby zdać sobie sprawę z najlepszych aspektów naszego rozmówcy. Ponadto dialog jest wyrazem miłości, a to dlatego, że mimo iż nie pomija różnic, może pomóc w szukaniu i podzielaniu szlaków mających na celu dobro wspólne. Gdyby było więcej dialogu, ale prawdziwego dialogu w rodzinach, w środowiskach pracy, w polityce, łatwiej rozwiązywałoby się wiele kwestii. Kiedy nie ma dialogu, wzrastają problemy, wzrastają nieporozumienia i pozostają nowe podziały.
W Fatimie papież przypomni przesłanie, o którym świat zapomniał, uważa portugalski kardynał José Saraiva Martins. W tym roku przypada setna rocznica objawień w tym portugalskim mieście. Przesłanie, które przekazała ta Matka Boża, nadal jest bardzo aktualne, podkreśla kardynał Saraiva. Jest to wezwanie do wiary, do nawrócenia, do pokoju i nadziei. Taka jest istota przesłania z Fatimy, a ludzie niestety o tym zapomnieli, dodaje portugalski purpurat w wywiadzie dla agencji Rome Reports. Jako prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zabiegał on swego czasu o beatyfikację dwojga dzieci świadków objawień w Fatimie. Jak przyznaje, były z tym problemy, bo pierwszym warunkiem do beatyfikacji jest praktykowanie cnót w stopniu heroicznym, a dzieci, jak twierdzono, nie są do tego zdolne. Ja się z tym nie zgadzałem, bo fakty mówią co innego. Jacinta i Francisco wykazali się heroizmem, którego życzyłbym wielu dorosłym, stwierdził kardynał Saraiva. Benedyktyni z Nursi odbudowują swój klasztor i bazylikę, która wznosi się nad rodzinnym domem świętych Benedykta i Scholastyki. Ubiegłoroczne trzęsienia ziemi w centralnych Włoszech kompletnie zniszczyły klasztorne zabudowania.
Na początku przez kilka tygodni benedyktyni żyli w namiotach. Wraz z nastaniem zimy przenieśli się do pokapucyńskiego klasztoru za miastem. Warunki są tam jednak bardzo trudne. W dwóch budynkach o łącznej powierzchni 96 metrów kwadratowych śpi, modli się i je 14 mnichów. Wspólnota jak najszybciej chce odbudować swój klasztor i powrócić do Nursi, również po to, by być oparciem i znakiem nadziei dla miejscowej ludności. Benedyktyni potrzebują też miejsca dla nowych powołań. Jak zauważa w wywiadzie dla agencji CNA ojciec Martin Bernhardt, cała ta tragedia bardzo zbliżyła jego wspólnotę do Boga. Jest w nas dużo radości i pokoju, pomimo wszystkich prób i trudności. Podkreśla benedyktyn.
Ojciec Martin przypomina również, że święty Benedykt przeżył upadek Cesarstwa Rzymskiego. Był świadkiem rozkładu społeczeństwa i jego struktur. Za czasów, kiedy był opatem na Monte Cassino, klasztor został zburzony. On się jednak nie poddał i wiedział, że trzeba dalej oddawać chwałę Bogu, zwrócić się do Niego, na Nim się skoncentrować i wokół Niego odbudować upadający świat i kulturę. Myślę, że pod wieloma względami znajdujemy się w podobnej sytuacji, podkreślił ojciec Martin. W jego przekonaniu zeszłoroczne trzęsienie ziemi jest w jakimś sensie obrazem rozkładu, jaki dokonuje się dzisiaj w świecie zachodnim. Jest dla nas wielkim pocieszeniem, że w takich okolicznościach możemy podążać za przykładem naszego założyciela, dodał benedyktyn z Nursi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju Bóg wzywa Abrahama do opuszczenia swych rodzinnych stron i obiecuje, że przez niego ludy ziemi otrzymają błogosławieństwo.
W wybranym na jutro fragmencie Abraham najpierw słyszy od Boga wezwanie. Pismo Święte nie mówi nam, jak dokładnie to się stało. W jakim momencie dnia, czy do uszu patriarchy rzeczywiście doszedł głos Stworzyciela, czy może raczej poczuł on w sercu pewne zaproszenie, pragnienie. Nie wiadomo, czy wszystko zdarzyło się na modlitwie, czy podczas robienia zakupów na targu. Nie to jest bowiem ważne. Ważne jest, że Bóg nas wzywa, że budzi w nas pragnienia, podaje nam myśli, posyła nam swoje słowo poprzez Pismo Święte lub innych ludzi. Na dziesiątki różnych sposobów, ale zawsze najważniejsze jest to, iż otrzymujemy wezwania pochodzące od Niego, z których każde dotyczy konkretnie każdego i każdej z nas. Ty także je otrzymujesz. Co rozpoznajesz w swoim życiu jako wolę Bożą, jako Jego pragnienie dla Ciebie i czy za tym podążasz? Wraz z wezwaniem Bóg daje również Abrahamowi obietnicę. Oto patriarcha stanie się błogosławieństwem wielu narodów. Będzie dobrem dla innych. To również obietnica, jaką Pan składa każdemu z nas, mówiąc niby: w tym Cię widzę, bo w tym możesz dać naprawdę mnóstwo dobra innym. Możesz zmienić ten świat na lepsze. Pozostaje jednak pytanie, czy my chcemy spełnienia się takiej perspektywy. Czy taka boska obietnica Cię pociąga? Czy pragniesz być darem dla innych, pomagać im? I zarówno przy odpowiedzi tak, jak i przy odpowiedzi nie. Dlaczego? Praojciec Abraham od razu spełnił Boże wezwanie. W naszym życiu bywa z tym różnie. Często nawet nie potrafimy rozeznać, do czego tak naprawdę Pan nas zaprasza. Czasem, nawet kiedy mamy pewność, że to właśnie Jego głos wskazuje nam jakąś drogę, nie chcemy lub nie potrafimy jej wybrać z powodu naszych lęków czy oporów. Ale warto wtedy zauważyć, że Bóg do każdego kieruje inne wezwanie. Co znaczy, iż Jego propozycja dla Ciebie została dostosowana do Ciebie. Tak jak Abraham mógł być ojcem narodu wybranego, Mojżesz jego prawodawcą, a Dawid jego wielkim królem, chociaż żadnemu z nich nie wydawało się, iż miałby jakiekolwiek predyspozycje do wybranej mu przez Boga roli. I chociaż zdarzało im się upaść na tej drodze, to jednak Pan z nich nie zrezygnował, ponieważ On te upadki wziął w rachubę jeszcze zanim ich wezwał. Dlatego Boże wezwanie do Ciebie, nawet takie, które wydaje się nieprawdopodobne, może zostać osiągnięte z Jego pomocą. Wystarczy zaufać. To czasem niełatwe, ale może warto właśnie teraz o taką łaskę prosić, o dar ufności.
Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza zaprasza do wzięcia udziału w trudach i przeciwnościach dla Chrystusa. Ten tekst przytacza jutrzejsze drugie czytanie.
Nikomu z nas w życiu nie brak kłopotów, trudności, problemów. Różnie sobie z nimi radzimy. Raz znajdujemy siły, aby im stawić czoło i powoli je rozwiązywać. Innym razem załamujemy ręce i myślimy: niech się dzieje, co chce, ja już nie dam rady, to ponad moje siły. Tymoteusz, do którego pisze Paweł, pewnie też już miał dosyć. Ciężar prowadzenia wspólnoty, kierowania nią, wydawał się już nie do uniesienia. I trudności miało przybywać, a nie ubywać. Jedynym rozwiązaniem w takiej chwili wydaje się powiedzenie: to nie dla mnie, poszukam czegoś innego, niech inny tym się zajmie. Dlatego Paweł stara się obudzić w Tymoteuszu gorliwość i siłę, jaką miał na początku, gdy zachwycił się Jezusem. Chce, aby powrócił do tych chwil, kiedy wszystko wydawało się zdecydowanie prostsze, a spraw nie do rozwiązania nie było. Trudności, problemy, niewiara w siebie niejednokrotnie biorą się stąd, że wewnętrznie, duchowo stygniemy. Żar, który był w sercu, powoli gaśnie i pojawiają się wątpliwości. Jak wzniecić na nowo ów ogień? Jak sprawić, aby ta iskierka, która się jeszcze tli, wybuchła wielkim płomieniem? Paweł pisze, żeby nie zapominać, iż to Bóg nas zbawił w Jezusie Chrystusie. On nas wezwał, powołał, dał nam życie nie z powodu naszych zasług, dobrych czynów, ale zgodnie ze swoim postanowieniem, które jest owocem Jego miłości. On też obdarza nas łaską, by nas wspierała i nam towarzyszyła. Pobrzmiewa tu echo słów zapisanych w Janowej Ewangelii: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Tak, tak, wybrał nas Bóg i wszystko w Jego rękach. Naszą rolą jest Mu zaufać, niezależnie od tego, w jakiej kondycji się znajdujemy. Wydaje się takie proste, tylko zaufać. A pewnie lepiej byłoby powiedzieć: aż zaufać. Bo jak powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, kiedy wszystko się wali i wokoło tylko ciemność? Kiedy z tego tunelu nie widać wyjścia i pomysłu na odnalezienie go też nie ma. Nic nie dzieje się bez wiedzy i zgody Boga, ale decyzje należą do nas. I choć czasami są to złe wybory, złe decyzje, i choć błądzimy, to nie zapominajmy, że Bóg pisze prosto na krzywych liniach i chce to robić, choć my niejednokrotnie krzywo nasze życie piszemy. A chce tego, bo nas ukochał, zanim pojawiliśmy się w łonach naszych matek. Niech nie zgaśnie w nas nigdy pragnienie powrotu do Boga, bo to w Nim kryje się moc, która na nowo może rozniecić ogień w naszych sercach.
Niedzielny fragment Ewangelii według świętego Mateusza opisuje przemienienie Jezusa na górze Tabor.
Lęk jest różnie ujmowany przez wielu autorów. Najogólniej można powiedzieć, że jest on reakcją emocjonalną na sytuację zagrożenia i zgodnie z poglądem wielu autorów można stwierdzić, iż nie ma lęku bez uczucia zagrożenia. Codzienne życie stwarza mnóstwo nieuniknionych sytuacji, w których człowiek czuje się zagrożony, doznaje lęku obezwładniającego jego ciało i umysł, a zatem można powiedzieć, że lęk towarzyszy nam przez całe życie i wpływa na nie z różnorakim nasileniem i czasem trwania. Antony de Mello chętnie przytacza historie wyjaśniające tajemnice naszej rzeczywistości, pośrednio też powstania w nas lęku. Podaje, że my, ludzie, bardzo często jesteśmy zamknięci w klatce własnych przyzwyczajeń, niczym niedźwiedź krążący w jedną i w drugą stronę po 6-metrowym wybiegu. Gdy po kilku latach usuniemy pręty, niedźwiedź nadal będzie się poruszał w obrębie owych 6 metrów, tak jakby nadal pozostawał w klatce. Dla niego klatka nadal tam jest. Jego tęsknota obumarła wskutek długich lat niewoli. Pojawił się lęk, który nie pozwala pójść dalej. Chrystus dziś mówi do nas: wstańcie, nie lękajcie się, nie bójcie się pójść do przodu, inaczej nie oglądajcie się wstecz. Z przeszłości wyciągajcie jedynie wnioski na przyszłość, ale ruszajcie z odwagą przed siebie. Poznawajcie to, co nowe, nie bójcie się tego, co jest tu i teraz. Poszerzajcie swoje horyzonty widzenia, swój punkt patrzenia. Próbujcie ogarnąć wolą i umysłem to, co widzicie, słyszycie, dotykacie, czego doświadczacie tu i teraz. Ubogacajcie tym swoje wnętrze. Próbujcie stale wychodzić poza granice swojego widzenia. Pewne mongolskie przysłowie mówi: żaba żyjąca w studni ocenia rozmiar nieba według krawędzi studni. Mongołowie to naród zakochany w bezkresach stepów. Z historii znana jest ich ruchliwość i pragnienie swobody. Te cechy do dziś charakteryzują plemiona koczownicze. To przysłowie ukazuje wyraźnie ich mądrość wobec panoszącej się duchowej ciasnoty. Czasami podobni jesteśmy do żaby, która ocenia rozmiar nieba po brzegach studni. Dostrzegamy jedynie to, co znajduje się na pierwszym planie. Żaba pływa w wodzie i tylko od czasu do czasu spogląda w górę. Podobnie i my pływamy pośród wielu zadań naszej codzienności. Od czasu do czasu podnosimy wzrok i spoglądamy w niebo, lecz nie dostrzegamy jego bezkresu. Tylko ci, którzy noszą w sobie tęsknotę za nieskończonością, potrafią dostrzec bezkres nieba. I w tym leży paradoks. Tylko ludzie spoglądający w głąb własnego wnętrza potrafią właściwie patrzeć na zewnątrz. Tylko ci, którzy noszą w sobie tęsknotę za światem wykraczającym poza widzialną rzeczywistość, mają wyczucie tego świata. Dla nich nie jest on wszystkim. Tęsknota koryguje to, co dostrzegają, i w ten sposób wszystko nabiera właściwej miary. Świadomi tego, że jest w naszym życiu lęk, prośmy Boga o siły w przezwyciężaniu naszych codziennych lęków, które bardzo często okazują się być zwykłymi przyzwyczajeniami, abyśmy, wstając, podnosząc się z naszych upadków, mogli z odwagą stanąć przed Chrystusem i Jemu mogli powierzyć siebie samych. Oby to On, Chrystus, w nas działał, a nie nasza pycha. O to módlmy się każdego dnia.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.